Spotkaliśmy się dzisiaj, bracia, siostry, by oddać cześć Panu Jezusowi, gdyż On jest godzien wszelkiej czci za to, co zrobił dla nas, za Jego dzieło, za Jego życie, za ofiarę. I by zrobić, tak jak już było mówione, to, co po prostu chciał, żebyśmy zrobili. Czyli spotkali się na ten czas. Jesteśmy tutaj w zadumie po całym dniu różnych rozmyślań, po całym tygodniu, miesiącu, czasem. W naszym zborze już od dłuższego czasu w sumie mówimy różne rzeczy związane z Panem Jezusem i z tego miejsca, i wy siedzielicie na studium i w innych sytuacjach, więc jesteśmy w jakimś zadumie nad całą sytuacją, nad życiem Pana Jezusa i nad Jego śmiercią dzisiaj zwłaszcza. I myślę, że bywa tak, że jak myślimy o kimś, kto był, a już go nie ma, jak apostołowie mieli bardziej żywy ten obraz niż my, to właśnie przez nasz umysł przechodzą takie różne obrazy, zdjęcia. Myślę, że apostołowie, kiedy spotykali się na tych pierwszych wieczerzach pamiątkowych, to właśnie takie obrazy im bardzo intensywnie przychodziły do głowy. Myślę, że Piotr mógł mieć taki obraz, że Pan Jezus go powołuje, mówi: chodź za mną. A on mówi: Panie, nie jestem godzien, nie. Taki obraz jeden. Albo przypomina mu się, że Pan Jezus mówi: rzućcie sieci z drugiej strony. On jest na łódce, rzucają i jest pełna sieć ryb. Czy przypomina im się obraz, jak rozmnożył ryby i oni to widzieli, cieszyli się tym. I ten obraz był dla nich na pewno żywy. Tak jak my byśmy sobie przypominali to, co było, nie wiem, rok temu, czy nawet wcześniej, tak? Jak to było, wspominamy czasem kogoś. Albo przypominali sobie, jak szli w luźnej atmosferze i na przykład zrywali kłosy i je jedli. Tak? Przypominali sobie, co Pan mówił, jakie były zarzuty do Niego. Ten obraz im przychodził do głowy. Albo już potem, czy jak uzdrawiał oczywiście, ale jak już było po zmartwychwstanie i też ten troszkę później, ale obraz był pewnie żywy po roku, czy wcześniej, czy później troszkę, jak rozpalił ognisko po zmartwychwstaniu i przygotował im ryby, nie? Oni gdzieś tam łowią z tych łowów niewiele i taki obraz, że tam jest Pan. Poznali Pana po tym, nie? I znów im się to przypomniało. Czy jak przeszedł przez ścianę potem. I my też możemy sobie przypomnieć, jak to było ten pierwszy raz, kiedy albo była ta nasza pierwsza wieczerza, albo kiedy żeśmy się nawracali, kiedy żeśmy ten głos: chodź za mną, usłyszeli. I to było takie żywe i realne w naszym życiu. I takie obrazy towarzyszą nam do końca życia, a myślę, że czasem warto je przypomnieć. Więc jak dzisiaj będziemy zwłaszcza podnosić kieliszek z winem, czy brać chleb, to niech nam taki obraz przez nasz umysł przejdzie. Mamy też oczywiście na myśli, że Pan Jezus jest z nami, jest wśród nas, że zmartwychwstał, żyje, powiedział, że jestem z wami aż do skończenia świata. I na początek chcę powiedzieć taką rzecz, że chrześcijaństwo, tak jak my jesteśmy, jest chrystocentryczne, a w zasadzie krzyżokcentryczne. Spotykamy się tu tylko dlatego, że poznaliśmy Pana Jezusa. Gdyby to nie wydarzyło się, nie spotkali raz za drugim, gdyby Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, nie zmarł na krzyżu, nas by tu nie było, byłaby goła sala. Może jakaś firma byłaby akurat, albo coś innego w tym miejscu byłoby, ale nas by tu nie było. Nie poznalibyśmy się też między sobą, będąc rozrzuceni po różnych miejscach świata i tak miejsc rodzinnych. Nie byłoby takiej możliwości. Jesteśmy chrystocentryczni, jesteśmy krzyżocentryczni. Ten krzyż jest w centrum, gdyż dzięki Jego śmierci możemy żyć. Dzięki, taki fragment, że wszystko mamy Nim i bez Niego nic uczynić nie możemy. I to jest ważne, żeby dzisiaj zwłaszcza to przypominać całe dzieło. I będziemy dzisiaj spożywać chleb, pić wino. I pokrótce zastanowimy się nad tymi symbolami wody i krwi, nad Nowym Przymierzem, no bo to z tego wynika, ale też nad Bożą sprawiedliwością i miłosierdziem. I to są takie aspekty prawne całej historii z tym, że Pan Jezus przyszedł do nas oddać swoje życie. A potem, albo w zasadzie W międzyczasie przeczytamy teksty z Ewangelii, zrobimy także część właśnie dotyczącej aspektów sprawiedliwości i miłosierdzi Bożej w kontekście Pana Jezusa. To o tym parę słów powiemy, a potem przeczytamy teksty dotyczące wieczerzy i potem jeszcze kilka słów komentarza. Na krzyżu, tak jak krzyż ma dwa ramiona, tak miłosierdzie i sprawiedliwość Boża się na tym krzyżu spotkały. Z jednej strony sprawiedliwość, z drugiej strony miłosierdzie. Bóg jest miłością i sprawiedliwością. Oprócz tego Chrystus też jest miłością. Umiłował nas aż do samego końca, ale w tym wydarzeniu spotkały się na krzyżu właśnie takie dwie Boże cechy. To jest taki aspekt prawny, że musiały się spotkać ta miłość Boża i Boża sprawiedliwość, gdyż to są takie cechy Boże, które musiały zaistnieć. Musiały zaistnieć. Jaki jest Bóg? Parę słów. Jaki jest Bóg? Żeby w kontekście właśnie sprawiedliwości i miłości tą sprawę omówić. Bóg ma różne przymioty. Jest ich kilka, ale ta sprawiedliwość i miłosierdzie to są główne przymioty Boże. Jest też wszechwiedzący, wszechmocny, wszechobecny i święty. I można jeszcze wiele mniejszych wymienić, ale to są takie najbardziej mocne. I tym będzie się Pan Bóg kierował w tym, jak patrzy na człowieka. Miłością i sprawiedliwością głównie. Oczywiście wszechwiedzą i tak dalej też, ale te nas dzisiaj interesują. Pismo Święte mówi jasno, że Pan Bóg jest sprawiedliwością. Psalm 89:15. Sprawiedliwość i prawa są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. Więc sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Psalm 11:7. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą oblicze Jego. Tu jest nawet dodane, że On kocha sprawiedliwość, miłuje sprawiedliwość. Z kolei w Ewangelii Jana Bóg jest miłością. Psalm 103. Bóg miłosierny jest i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. I nasz Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. I warto ten aspekt teraz właśnie przyjść tym, po co przyszedł Pan Jezus, dotknąć. I to On jest doskonale sprawiedliwy. Nic mu ze sprawiedliwości nie brakuje. W pełni sprawiedliwy, 100% sprawiedliwy, doskonale sprawiedliwy. Tak samo doskonale miłosierni. Nic mu z tej miłości nie brakuje. Nic nie można dodać, jak roztwór nasycony, tak? Kto na chemię chodził, wie, roztwór soli jest nasycony, już więcej się nie da do tego roztworu wsadzić soli, już się nie rozpuści, to Pan Bóg już tak doskonale w sprawiedliwości, tak doskonale w miłości, że tam już więcej się nie da tego zrobić. Nie można sobie więcej nawet pomyśleć. Zresztą nasz Pan podobnie. I Ewangelia Jana mówi tak, 3:16, znamy fragment. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeszcze raz przeczytam. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tekst mówi, Bóg umiłował ludzkość, daje swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, żył wiecznie. I to jest, wiecie, niesamowite. Każdy, kto ma dzieci, to trochę sobie wyobraża, jakie musiały być okoliczności, żeby swoje dziecko oddać za czyjeś życie. A druga sprawa też jest niesamowita. Ten fragment trochę warunkuje. Tak? Na końcu mówi, że aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest niesamowite, że czasem ludzie stwierdzają, a Boga nie ma. Czyli zakładają, że pożyją te, nie wiem, 50-100 lat i to im starczy. Wystarczy. Po co mam żyć wiecznie? Tyle mi wystarczy. Niesamowite. Dziwię się temu, że takie podejście jest, ale niektórzy mają. Wystarczy im tyle życia. Bo mówią, że nie ma Pana Jezusa, czasem nie ma Boga. Mocno jestem tym zawsze zaskoczony. Albo mówią, że jakoś to będzie. Wprawdzie wierzą jakiegoś tam Boga, coś tam. Może jakoś będzie. No ten tekst mówi, że aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a nie, albo każdy, kto sobie pomyślał, jakoś tam będzie, to odziedziczy życie wieczne, nie, aby kto wierzy, a nie myśli, jakoś tam będzie. Niesamowite jest to, nie? No, ale ludzie podejmują decyzje, Bóg im dał wolną wolę i podejmują dziwne, jakie chcą decyzje. Ale tak jest. I dlaczego tak? Napisane jest, że albowiem tak Bóg umiłował świat. I zrobiłem inną wersję tego wersetu. Może tak byłoby lepiej. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że pozwolił ludziom robić, co chcą, a winy ich są co wieczora zapominane, a krzywdy, które sobie wyrządzają, automatycznie znikają. Ich psychika, uczucia i emocje są automatycznie zerowane. Wszystkie konsekwencje ich złych czynów od razu znikają. To byłby miłujący Bóg. Co zrobisz? Bo jest tak miłujący, że w zasadzie wszystko możesz zrobić i on to już tak zrobi, że nic nie musi, że wszystko znika. Ale czy to byłoby zgodne z tym, co mówiliśmy wcześniej? Nie byłoby to sprawiedliwe. Poczucie sprawiedliwości jest tak, jak ktoś zrobi, to oczekuje się, że to będzie sprawiedliwie potraktowane. Ale nie, w ogóle by to nie było mądre. I w ogóle też nie miałoby w sobie miłości, nic by człowieka nie uczyło, nie zmieniało. To byłby jak program. Własna wola nie miałaby w ogóle tutaj miejsca. I możemy sobie wymyślać obrazy różnego Boga. Ludzie sobie wymyślają, tak? Taki, jaki jest wygodny, jak bożki, że mój Bóg to jest taki, że jak pójdę na wojnę, to wygra, mój Bóg to jest taki, że to będzie tak wyglądało w obrazku różny. Możemy sobie stworzyć obraz Boga, jaki sobie chcemy, bo tak ludzie mają, ale to nie zmienia tego, że jest jeden Bóg prawdziwy i On tym światem zarządza. Jak się uwierzy w Niego, to trzeba Go przyjąć taki, jaki jest prawdziwy. A On jest prawdziwy wtedy, kiedy mówi o miłości i sprawiedliwości. Tak. I dążymy do czegoś jednak w tym naszym życiu. Nie jest ono tak pozostawione bez celu. Różnica między tym, kto patrzy na prawdziwego Boga, jest taka, że dążymy do wieczności, a nie tylko dążymy do spełnienia rzeczy, które są krótkotrwałe przed nami i potrzebujemy do tego jakiegoś Boga. Także Pan Bóg jest sprawiedliwy. Jego cecha i miłosierny, jego druga cecha główna. I poczucie sprawiedliwości ludzi, jeszcze dotknę, jest bardzo głęboko zakorzenione. Myślę, że to jest wynik tego, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Gdyby sam powstał tak ewolucyjnie, to raczej chodziłoby o korzyść, a nie o sprawiedliwość. Więc jest na obraz Boży stworzony i to jest bardzo mocno zakorzenione. Ktoś miał dzieci, to wie. Masz jedno ciastko, dwoje dzieci, ukrój nierówno. To od razu wiedzą, że jest nierówno. Dziwne, nie? Każdy z nas wie. Może o sobie tak nie patrzymy, ale jak sąsiad coś niesprawiedliwie zrobił, to od razu wiemy, że to jest nie fair zrobione. Już nie mówię o politykach. Od razu czujemy. Sami możemy wpaść w ten grzech, ale czujemy, jaka jest sprawiedliwość. Niesamowite. Po co takie coś? A człowiek ma taką cechę. I nikt nie mówi też w ten sposób, że na przykład jest w sądzie, poszedł do sądu, bo coś ukradł sąsiadowi, a sędzia mówi, ja tam idź do domu, tam nie przejmuj się, nie? Przyszedł do domu, sąsiad do niego patrzy. No, rozumiemy, że to jest nie tak, nie? Czujemy, że nie. Warto głębiej wejść w ten temat rozmyślań o tej sprawiedliwości, bo pragniemy jej i łakniemy. Zresztą taki jest też fragment, że pragniemy i łakniemy sprawiedliwości. Albo też sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji, że jesteś też w sądzie, jesteś o coś oskarżony, sąd mówi, coś ukradłeś, to wyrok jest taki i taki, a ty mówisz, a nie, ja się na to nie godzę. Ja uważam inaczej. Żaden człowiek nie powie tak, nie? W naszym kraju nie inaczej uważam. Ale w kontekście Boga, który stworzył wszystko, to można, to powiem, a to ja wiesz co, inaczej wierzę. Nie, jednak nie wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy, miłosierny. Jednak wiesz co, inaczej to widzę, jednak jakoś to będzie. Jak w sądzie jesteś, to nie powiesz, jakoś to będzie. I powiesz, że wiesz co, ja mam inny, do sędziego, ja mam inny sposób myślenia, patrzenia na tą sprawę. Mówimy oczywiście o doskonałym sądzie, nie wiadomo, że są wypaczenia różne, ale to jest dla człowieka proste. A w kontekście Bożych zasad, tak wymyślamy, że może coś będzie inaczej. Może jest inaczej, a Bóg mówi jasno, że jest sprawiedliwy i miłosierny. No dobrze, parę słów o Bogu było. Teraz kilka słów o człowieku. Co Biblia mówi o człowieku i co człowiek mówi o sobie. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3:23. Tak określa, że każdy zgrzeszył w ten czy w inny sposób i brak mu chwały Bożej. A co człowiek mówi o sobie? Czy zdanie nikt nie jest doskonały, to chrześcijanie wymyślili? Nie. Normalnie ludzie myślą o sobie, że nie są doskonali. Tak, wiedzą o tym, że wiesz, każdy nikt nie jest sprawiedliwy, zwłaszcza jak no, spotkamy się z jakąś krzywdą, to wypowiadają takie właśnie słowa, bo wiemy podskórnie, że upadamy, że też jesteśmy niesprawiedliwi. Czyli Bóg mówi o człowieku, że jest niesprawiedliwy i człowiek o człowieku mówi, że jest niesprawiedliwy. I ludzie myślą o Bogu jako o tym właśnie super sprawiedliwym, że to będzie czas sprawiedliwy i miłosiernym. No i to trzeba gdzieś ze sobą spotkać, ale to za chwilę. Jeszcze na temat tego, że człowiek mówi, że nie jest doskonały. Wyszukałem w tej wyszukiwarce inteligentnej, zadałem no, pytanie, żeby napisała, co mówią w różnych religiach na świecie, jak traktują człowieka, jaki jest człowiek. No i dostałem takie odpowiedzi, że zadałem, żeby w Chinach i wszędzie tam popatrzył, gdzie nie ma chrześcijaństwa, o to mi chodziło. I takie cytaty. Chiński filozof z VI wieku, nie będę cytował jego imienia, nazwiska, być może nie wypowiem to jeszcze dobrze, ale mówi tak. Ludzie z natury są zagubieni, skłonni do chaosu. Mądrość polega na powrocie do prostoty i harmonii. Czyli stwierdza w VI wieku przed Chrystusem, nie mając no, do czynienia myślę, z Żydami na podstawie swojego intelektu, że ludzie z natury są zgubieni. W buddyzmie takie zdanie. Nie ma istoty, która całkowicie uwolni się od iluzji. Wszyscy cierpimy z powodu własnej niewiedzy. Współczesni psychologowie, taki psycholog dziecięcy, Kohlberg się nazywa, na każdym etapie moralnym nikt nie jest doskonały. Freud, też psycholog znany, człowiek ma nieświadome popędy, które mogą prowadzić do agresji i egoizmu. Czyli mówiąc krótko, wszyscy stwierdzają, że człowiek nie jest doskonały. No oczywiście może jakieś wyjątki się znajdą, tak, że którzy mówią, że jest jak jest, musimy to zaakceptować i tyle, jest dobrze. Ale większość mówi, że nie jest dobrze. I zwykła obserwacja to oczywiście potwierdza. Dodatkowo Biblia wspomina jeszcze o nieposłuszeństwie Adama i wprowadzeniu grzechu na świat. A nawet, wiecie co, w kontekście tego, że człowiek jest grzeszny, to już jest jakby dla nas ważne, bo i tak ta obserwacja bez tego jest podobna. Ale Biblia mówi o tym wyraźnie. W Księdze Rodzaju jest opisany upadek Adama i Ewy, pierwszego pokolenia ludzi. Ciekawym wydawałoby się, że może to drugie, trzecie, czwarte powinno upaść, ale nie od razu pierwsze. No ale od razu pierwsze. Adam i Ewa. I tam jest taki zapis, że pierwsi ludzie, nie będę, parafrazuję, nie będę czytał, bo też nie chcę przeciągać. Pierwsi ludzie wybierają niezależność od Boga. Wybierają niezależność od Boga. Nie Boga, tylko to, że są niezależni po swojemu, będą podejmować decyzje. I to się, słuchajcie, ciągnie za człowiekiem od tamtego czasu. Ciągle wybiera się niezależność, ciągle wybiera się to, że ja bym wolał lepiej i może. Wiesz, ja tak nie uważam, że będzie sąd ostateczny. Ja tak nie uważam, że jestem w stanie gniewu z Bogiem. Wybierają ciągle swoją niezależność. Chcą być niezależni od Boga. Niestety, tak to jest. Każdy człowiek jest niesprawiedliwy. Potocznie mówiąc językiem, ma coś za uszami. Ciąży na nim jakaś wina i Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć. List do Rzymian 6:23. Karą za grzech jest śmierć. No i tu mamy ten konflikt między Panem Bogiem a nami. Tak, człowiek jest niesprawiedliwy, konflikt, może nawet trudna sytuacja dla samego Pana Boga, ile można tak powiedzieć. No bo tak, człowiek jest niesprawiedliwy i to jest jasne i oczywiste. Dla ludzi, dla człowieka. Bóg jest sprawiedliwy, przed którym nic niesprawiedliwego nie może stanąć. A przecież Bóg jest miłością. I Bóg chce, żeby człowiek żył wiecznie. To jest cel Boży. I chce, żeby żył wiecznie jeden człowiek, wielu ludzi czy wszyscy. Jak najwięcej ludzi, żeby żyło wiecznie. Taki jest Boży cel. Nie jeden, nie ten, który akurat mu się tam udało, tylko żeby wszyscy żyli wiecznie. Bóg ma takie pragnienia. No i jest ten konflikt między jego sprawiedliwością i miłością. I tutaj pojawia się Pan Jezus Chrystus, który w takim jeszcze paru różnych wersetach, ale który, mówiąc, wykupuje ludzkość spod niewoli grzechu. I wykupić kogoś od czegoś, to jest też tytuł taki prawny, że można wykupić czyjeś grzechy. Można być w zamian kogoś. Coś zrobić. W sensie takim wykupić, to jest odkupić, to jest taki zwrot prawny. List do Tymoteusza mówi w ten sposób. Bóg, drugi rozdział, czwarty, piąty, szósty wiersz, mówi o Bogu. Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc mamy, Bóg chce, żeby wszyscy ludzie doszli do zbawienia i poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I tu są te dwie rzeczy, że Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni i posyła Chrystusa, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich. I tu słowo okup to jest właśnie taka cena, zapłata, aby kogoś uwolnić lub wykupić. Podobnie w starożytności płacono pieniądze, wypuścić więźnia lub odbić kogoś z niewoli, to był okup. Że byli jacyś ludzie uwięzieni, wojownicy w niewoli wroga, to trzeba było go odkupić i odkupili go i był wolny. List do Kolosan mówi inny obraz. 2:14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To był list dłużny, jest tu, pojawia się słowo list dłużny, więc też taki tytuł, to był taki dokument zobowiązujący o zwrot pieniędzy, można było go w sądzie używać. Był takim dowodem prawnym, list dłużny. I żeby ten list dłużny spłacić, ktoś to miał taki list dłużny, czyli ten, który był właścicielem tego długu, można tak powiedzieć, nie, który, ten dług, u którego był zaciągnięty, jeżeli był spłacony, wbijał pieczeń i mówił zapłacone. Jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa, to jest tak wbita taka pieczęć i napisane zapłacone. Już nie musisz się o nic martwić. Już twój mały czy duży grzech jest zapłacony, jest wyrównany i Bóg nie będzie tego wypominał, bo przyjąłeś to poselstwo, bo inny obraz Bożego Słowa, bo nałożyłeś taką białą szatę na siebie. Sam masz szarą szatę, trochę brudną, mniej szarą, bardziej szarą, tak? Ale jednak nie idealnie białą. I ubierasz tą szatę Chrystusa na siebie i to inny obraz tego słowa, że zapłacono. Ktoś za ciebie zapłacił. Inny tekst, ubłaganie. List świętego Jana, pierwszy, czwarty rozdział, 9-10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Tutaj jest słowo ubłaganie za grzechy nasze, że no, grzechy nasze są, Chrystus ubłagał Boga, żeby były zakryte. Inny obraz. W Biblii jest dużo tych obrazów, bardzo dużo. Jeszcze więcej jest, jak będziemy jeszcze czytać dalej o dotyczące wieczerzy, tak? Adam i Chrystus. Jak przez Adama, który był doskonały, stworzony przez Boga. Przyszedł grzech, tak Chrystus, który jest też doskonały, spłodzony z Ducha Świętego, wyrównuje to. I Rzymian pisze tak, 5 rozdział, 18-19 wiersz. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpiło usprawiedliwienia. Chrystus zapłacił tą cenę. W nim jest usprawiedliwienie. I zaznaczę to. To wymaga aktywnej postawy ze strony tego, który chce przyjąć tą spłatę tego długu. Tak samo jak w codzienności naszej. Kiedyby ktoś przyszedł i powiedział, że on chce spłacić na przykład twój kredyt czy coś, to no nie możesz powiedzieć może, może nie. Nie wiem. Musisz powiedzieć tak, chcę. W porządku. Bardzo się cieszę, że miałem do spłacania przez całe życie jeszcze taki dług, a już nie mam. Wyrażam tak, chcę to. Podpisz się, Panie, pod tym i spłać to. Tak? Jana 3,16. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Tu jest dodatek, gniew Boży ciąży na nim. Słowo Boże wiele razy mówi o tym. Więc to jest taka zachęta. I mowa o sprawiedliwości i miłosierdziu, bardziej o sprawiedliwości, w moim odczuciu jest taką mową rozsądną, tak? Trzeba rozsądnie wybrać w życiu. To jeszcze nie jest to, że się miłość zapałała do Zbawiciela, ale że Bóg wszechmocny, prawdziwy, którego wyczytuję w Biblii, ustalił pewne zasady, podaje mi rękę i co mogę stracić? No stracisz, że będziesz imprezował, to stracisz. Nieprzespane noce stracisz. Słaby stan psychiczny stracisz. Nie wiem, czy stracisz, czy zyskasz. Zyskasz wolność, nie? Ale ciągle jest to myślenie, że się stracę. No stracę, bo tam tak. Bo ludzie tak myślą, nie? A tak naprawdę dużo się zyskuje. Kiedyś chciałem właśnie taki nagrać na naszego Instagrama, co stracę, taki trochę pod prąd, nie? I myślałem, że wszystko stracę, co bym tak naprawdę nie chciał mieć. To stracę, co bym nie chciał mieć. Zyskasz pokój w sercu, myślenie o wieczności, przede wszystkim w ogóle to, że będziesz mógł wiecznie żyć, że nie zadawala cię tam 50 czy 100 lat życia, że chcesz wiecznie. To zyskasz, a stracisz. Ta strata tu, nie wiem co tak de facto. Krótkie podsumowanie. Wszyscy ludzie są zadłużeni wobec Boga z powodu grzechu. Pan Jezus Chrystus przyszedł i zapłacił ten dług swoim życiem, czym jeszcze będziemy mówić. Dzięki temu każdy, kto w Niego wierzy, może być wolny od winy i mieć życie wieczne. Jego ofiara pokazuje, że Boża miłość i miłosierdzie są większe niż nasze grzechy. Wszyscy ludzie są zadłużeni wobec Boga z powodu grzechu. Jeszcze krótki komentarz. Czasem mi nie dawało, miałem już może nie mówić, ale powiem, bo tak jakoś jestem w tym miejscu, moje myśli są. Nie dawało mi spokoju, jak to jest z Panem Bogiem, że mały grzech mierzy tak samo jak ten duży. No bo jaki to jest, powiedzcie, grzech, że ktoś jest jabłko, tak, czy owoc. Moralnie, no tak sobie, nie? Powiedzmy coś małego, jednak nieposłuszeństwo już widać. Nawet takie coś jak zjedzenie tego owocu, co nie trzeba, jest nieposłuszeństwem. Nie da się tego porównać do zabójstwa czy morderstwa z premedytacją, nie? Ale jeżeli popatrzymy jeszcze z innej strony, ze strony tej, że Pan Bóg chce, żebyśmy żyli wiecznie. Czyli musimy być doskonali, żeby żyć wiecznie. Żebyśmy żyli wiecznie, chce. Może to nasze życie, tak jak prowadzimy, trochę grzeszymy, trochę tak, no zdarza nam się, może wystarczy nadużycie tego krótkiego czasu na ziemi. Ale Bóg ma plan, żeby żyć wiecznie. I w rzeczywistości ludzkiej też jest podobnie. Wiecie, jaką precyzją trzeba wykonać jakieś mechaniczne elementy, żeby one były długotrwałe w rakietach kosmicznych, czy nawet w samochodach nasze silniki gdzieś tam mają dokładność do trzeciego miejsca po przecinku, bo inaczej to się po 10 czy 5 tysiącach rozwali. gdzieś jakieś maszyny są specjalne, które mają taką precyzję. Jak chcesz samochodem pojeździć parę miesięcy, to możesz mieć tam byle co. Ale jeżeli chcesz jeździć nim wiecznie, to już 0,01% to za mało doskonałości. Nawet sobie wyobraźmy sobie, że wy nam, jak musicie, jakby nam w 99% przypadków hamulec w samochodzie działał dobrze, a w jednym źle, to byłaby duża statystyka, byśmy się cieszyli, że mamy taki samochód. Tak ze 100 razy ktoś może wyjeżdża w miesiącu, to raz w miesiącu ci hamulec nie hamuje, wyjeżdżasz na skrzyżowanie. Cóż to za statystyka 99%? To jest nic. W roku 10 wypadków. Jeżeli nawet sobie zrobimy 0,1%, to wyjdzie, że nam hamulec raz w roku nie zahamuje. Dopiero jak to przesuniemy do trzeciego zera, to się okazuje, że 10 lat hamulec zahamuje, a raz może nie zahamuje. I tak to jest mało. 10 lat ci hamulec nie zahamuje. Tak. Więc widzicie, że to nie jest Boży wymysł, że musi być to doskonałe. W medycynie na przykład. Są krople na serce, jedną kroplę weźmiesz i potraficie podnieść do góry. Jedna kropelka. Ileż to jest procent, jeżeli chodzi o całego człowieka? Albo jedna kropelka może człowieka do śmierci doprowadzić. Jakieś procesy otworzyć, które tak powodują. W codzienności zauważamy to, że rzeczy muszą być doskonałe, jeżeli mają być wieczne. Dlatego Chrystus jest tą naszą doskonałością. Dzięki temu Bóg pozwoli nam żyć wiecznie, bo będziemy w Jego oczach doskonali. Więc to taka mowa teraz o tym, jak Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy, jak wymyślił plan na usprawiedliwienie nasze i pozwolenie nam żyć wiecznie w Chrystusie. Dlatego tak potrzebne, słuchajcie, za chwilkę będziemy czytać tą Ewangelię, ale dlatego tak potrzebne jest, by dziękować Panu Jezusowi za Jego dzieło. By nie być obojętny. By nie milczeć. By dziękować Panu Jezusowi, by dziękować Bogu za tą Jego miłość, za ten cały Jego plan, który wymyślił. Za to, że kocha człowieka tak, że wymyślił to, że Pan Jezus wymyślił. Czy nawet Pan Jezus też nas tak kocha? Myślę, że Pan Jezus też nas kochał, dlatego się Chrystus, Bóg na to zgodził, tak? Przychylił do tego zdania z proroctwa, że kto pójdzie, poślij mnie, jako tutaj mowa o Panu Jezusie. Warto, żeby być razem w ten dzień, w dzień, w którym darowane nam zostały nasze grzechy. Do tego właśnie zachęcał nas Pan. To czyńcie na pamiątkę moją. Być w ten dzień, gdzie darowane nam były ileś tam tak, tysięcy lat nasze grzechy. Dzisiaj dotknęło mnie to, że Pan Jezus faktycznie pocił się krwami, bo faktycznie stresował się tą sytuacją, faktycznie go wszystko, co przeżywał, bolało. Cudownie nie ominął bólu ani tego stresu, który mu towarzyszył wtedy. Komentując już sam ten fragment, który dzisiaj będziemy celebrować, 22, 19, 22, 20 wiersz, wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał, dawał i mówiąc: to jest ciało moje, które się za was wydaje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Pan Jezus wspomina o dwóch symbolach. Ja mam takie wrażenie, że te symbole w jakimś sensie się przenikają, razem tworzą jakąś całość. Symbol chleba i ciała, chleba, które będziemy spożywać, to życie ziemskie Pana Jezusa. Jest, w Bożym Słowie mówi, że on przybrał postać sługi, stał się człowiekiem i żył z nami, był z nami i stwierdził, że będzie do końca z nami aż do śmierci. I bolało go, jak go przebijali, tak bok, i bolało go, jak stresowało go, jak się modlił, tak krwią pocił. Był z krwi kości człowiekiem, bolało go, odczuwał to wszystko. I postanowił, że odda to swoje życie, to swoje ciało za nas. I do samego końca
to uczynił. Postanowił cierpieć i wydać życie za nas. I drugi symbol to jest krew. Odpuszczenie grzechów naszych, oczyszczenie serca. To trochę wcześniej już mówiliśmy. Odpuszczenie grzechów, oczyszczenie serca. Jest to powiązane z przymierzem. To jest krew nowego przymierza, mówi Pan Jezus. A więc z tym wiąże się to, że wchodzimy w nowe przymierze z Bogiem, a Pan Jezus jest pośrednikiem tego przymierza. Nowe życie, nowe cele, nowe pragnienia. Już nic nie będzie tak samo. Wszystko jest nowe. Prawo zostaje wpisane w serce, jest pomoc Ducha Świętego, pojednanie i dostęp do Boga, wszystko jest nowe. Krew w Słowie Bożym, zwłaszcza w Starym Testamencie, zawsze, no może nie zawsze, tak, ale towarzyszyło właśnie zawieraniu przymierza. Kiedy pierwsze przymierze, to stare było zawarte, tam też była krew. Druga Mojżeszowa 24,8, wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z nami na podstawie wszystkich tych słów. Pokropił krwią i znów była krew przy przymierzu. Nawet przy takim ludzkim sposobie myślenia, tak, jest braterstwo krwi, że gdzieś tam się przecina i podpisuje jakieś takie przymierze ze sobą. Ludzie tak czasem robią krwią. Krew na odrzwiach w trakcie Paschy, o tym żeśmy rozmawiali wcześniej dużo. W innym miejscu Boże Słowo mówi, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Ale ciekawe jest to, że wchodzimy też oprócz tego przebaczenia, wyrównania naszych win, wchodzimy w nowe przymierze z Bogiem. W ogóle w jakieś przymierze my jako, powiedzmy, poganie. W ogóle myślimy o Bogu jak o kimś, kto chce z nami zawrzeć przymierze dzięki krwi Pana Jezusa. To jest niespotykane. Ale tak nam każe Słowo Boże myśleć, że chcemy wejść w przymierze i Bóg umożliwił to dzięki Chrystusowi. I tak w ekspresowych punktach, żebyśmy podeszli do tej pamiątki jeszcze z taką myślą, ile my zawdzięczamy Panu Jezusowi. Troszkę podsumowując i troszkę dodając. Odpuszczenie grzechów. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, mówi Pan Jezus. Oczyszczenie serca. Można mieć czasem formalne przebaczenie, że ktoś ci przebaczył, ale ty tego w sercu nie czujesz. Twoje serce jeszcze jest spięte. To jest oczyszczenie serca. Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Oczyszcza nas indywidualnie z wszelkiego grzechu. Jesteśmy czyści i wolni. Druga rzecz. Bliskość z Panem Bogiem, pojednanie. Możemy mieć bezpośrednią relację z Bogiem. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni, mówi Hebrajczyków list. Dostęp do świątyni, dostęp do świętości, do świętego Boga. Dzięki krwi Pana Jezusa. Trzeci punkt. Nowe życie i wybawienie. Apostoł Piotr mówi, że jesteśmy wykupieni z marnego postępowania drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Nowe serce i przemiana pragnień właśnie. Jeremiasza, komentując to, co się wydarzyło w Chrystusie, Jeremiasz mówi, czy zapowiadając 31:30, czy złożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę ich na ich sercu. Nowe życie, cele, pragnienia. Posłanie Ducha Bożego, to też wynika. Pan Jezus sam powiedział, że lepiej będzie, jak ja odejdę, żeby posłać Pocieszyciela, żebyście mogli zwracać się do mnie o pocieszenie, o moc, o siłę, żyć z Bogiem w przyjaźni. I w takim przyjaźni ze samym sobą też przez to. I mamy Słowo. Pan Jezus jest nazwany Logosem. Słowo, które nas pociesza. Żywy pokarm. Czy jest za co dziękować, bracia, siostry? Panu Jezusowi i Bogu za to, że tak to wymyślił? Amen. Jest za co dziękować? Jest za co dziękować. Jana jeszcze mówi, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli tę łaskę za łaskę. Z Jego pełni żeśmy wszyscy wzięli. Nie widać teraz księżyca, ale zazwyczaj, kiedy przystępujemy do pamiątki, to jest to wtedy, kiedy jest pełnia na niebie i można popatrzeć, z Jego pełni żeśmy wszystko wzięli. Tutaj jest trochę naszym udziałem, ale jeszcze wieczność jest przed nami. Wzięliśmy wszystko z Jego pełni. Chrystus nas umiłował, wydał za nas samego siebie, za nas jako ofiarę Bogu i dar Bogu przyjemną wolność. I na koniec jeden taki jeszcze cytat, który mnie bardzo zaskoczył kiedyś. Pan Jezus mówi tak: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Czyli Chrystus mówi tak: miłość Jezusa do nas jest taka sama, jak miłość Boga do Pana Jezusa. Tak jak Pan Bóg Jak mnie umiłował Ojciec. Pan Jezus mówi, tak ja was umiłowałem. Jaką wielką miłością obdarzył mnie Ojciec, taką wielką miłością ja was obdarzam. Pan Jezus, to jest Pana Jezusa perspektywa, że obdarza nas taką miłością, jaką umiłował Jego Ojciec i mówi, zachęca nas, że trwajcie w miłości mojej, trwajcie we mnie. Trwajmy, bracia, siostry, w Panu Jezusie. Spełnijmy to, co On chciał, żebyśmy przypominali sobie i zawsze pamiętali ten dzień, w którym nasze grzechy zostały przebaczone. Jeszcze my żeśmy to potem potwierdzili, jak żeśmy się urodzili, ale to się wtedy już wydarzyło. Amen.